Magazyn edukacyjny.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Mariusz Domański, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Słupsku.
Imienia Adama Mickiewicza.
Tak,
dzień dobry,
ważne.
Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Jest to jedno z dwóch najstarszych liceów w Słupsku. Był moment, że było ich wiele, w tej chwili zostały cztery. I tak. Wy jesteście nadal tym przodującym, tym jednym z tych, które najczęściej wybierają młodzi słupszczanie.
To prawda, no, zmiany w systemie spowodowały, że tych liceów na rynku słupskim zostały cztery, tak jak pani redaktor powiedziała, sięgając drzewiej było ich 11, bo przy technikach były tworzone klasy, oddziały licealne, także liceów było 11, dzisiaj zostały cztery i prawdą jest, że staramy się utrzymać przede wszystkim zainteresowanie wśród młodych ludzi, którzy chcą iść na studia, potrafią się uczyć, potrafią gospodarować czasem, mają ambicje, są zdeterminowani do tego, aby osiągać w życiu coś, co będzie ich interesowało, co jest ich pasją, co będzie sprawiało im satysfakcję.
Czego szukają młodzi ludzie, kierując się wyborem według pana w tej chwili?
Co roku jest inaczej, ale odpowiadając precyzyjnie na pani pytanie, czego szukają dzisiaj? Dzisiaj szukają klas biologiczno-chemicznych. Wszyscy myślą albo o medycynie, albo o stomatologii, albo o weterynarii, albo około medycznych przedmiotach, kierunkach studiów.
Ochrona środowiska to są też te studia, które są modne w tej chwili bardzo.
Być może. W każdym razie my badając uczniów klas ósmych, a także posiłkując się badaniami, które przeprowadziła poradnia, postanowiliśmy w tym roku utworzyć aż 3 klasy biologiczno-chemiczne. One się tam minimalnie będą różniły jednym przedmiotem, jeżeli chodzi o rozszerzenie, ale w tę stronę pójdziemy.
To dużo, 3 klasy to dużo.
No na 5 dużo, ale odpowiadamy tak naprawdę na oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. I tutaj właśnie zadała pani pytanie, które kierunki, które przedmioty cieszą się powodzeniem, to chciałbym powiedzieć, że na przykład fizyka przestała cieszyć się powodzeniem. My mówimy w środowisku oświatowym, bo jest trudna.
Fizyka, to też, jeśli nas słuchają młodzi ludzie, proszę pamiętać o tym, że jeśli wybieracie się na architekturę na przykład, to bez tej fizyki się nie da.
I tutaj i tak i nie, powiem pani redaktor, dlatego że co roku jest inaczej, jeżeli chodzi o studia, jeżeli chodzi o przedmioty punktowane na maturze.
O proszę.
Tak. Senaty uczelni co roku podejmują inne decyzje związane z tym, jakie przedmioty są punktowane. I powiem tak, żeby się dostać na dobre prawo, może nie w Warszawie, ale w Krakowie,
w Poznaniu,
w Gdańsku, trzeba złożyć nie dobrze egzamin maturalny, czy może nie tylko egzamin maturalny z historii, ale wystarczy albo aż matematyka rozszerzona. Matematyka rozszerzona na kierunkach prawniczych jest wyżej oceniana niż historia czy wiedza o społeczeństwie.
A to tego ja nie wiedziałam, muszę się przyznać, że to tak w tej chwili wygląda.
To ja trochę prywaty, właśnie mój syn po klasie matematyczno-fizycznej, gdzie rozszerzał matematykę, fizykę, zdał egzamin maturalny, jest na pierwszym roku prawa, nie zdając i nie ucząc się ani historii, ani wiedzy o społeczeństwie, uczęszczając tylko na dodatkowe zajęcia z języka polskiego rozszerzonego.
No ja byłam przekonana, że właśnie nie tyle ta historia na prawo w tej chwili, co WOS właśnie.
Nie, właśnie ta matematyka. Mhm. Matematyka, o której mówią, że to królowa nauk. Ja jako humanista przyjmuję to już, aczkolwiek trudno mi się z tym pogodzić.
Absolutnie rozumiem pana, panie dyrektorze.
Matematyka uczy chyba i porządkuje świat. Ona uczy takiego logicznego myślenia.
No, ale nie mówimy tu o rachunkowości typowej, którą na przykład przerabiają dzieci w podstawówkach, bo to ja z własnego doświadczenia też wiem, że niewielu nauczycieli uczy matematyki, wielu natomiast uczy rachunkowości.
To prawda, tylko tutaj chciałbym stanąć trochę w obronie tej tezy, znaczy chciałbym odeprzeć tę tezę, dlatego że nauczyciele i polski system niestety uczymy pod egzaminy. Najpierw egzamin ósmoklasisty, później matura. Tak? No i niestety to nie tylko z matematyką się dzieje, to się dzieje z wieloma innymi rzeczami, ale myślę, że nie czas i moment i sytuacja, żeby utyskiwać i narzekać. Tak to się dzieje. Także z tymi przedmiotami rozszerzonymi to różnie bywa tak naprawdę. My tę fizykę proponujemy jako dodatek, dlatego że na niektórych kierunkach politechnicznych ta fizyka może być potrzebna, wcale nie musi. Tak? Mhm. Weźmy pod uwagę, że rozmawiamy o młodych ludziach, którzy w tym roku przyjdą do szkoły, a tak naprawdę maturę będą zdawać za 4 lata i wtedy dopiero się będą ubiegać o to, aby móc studiować. W związku z tym
wszystko
te 4 lata...
Wszystko się może
zmienić. Wszystko się może zmienić, wszystko się może zdarzyć.
Czyli właściwie nie ma co sugerować się i kierować tym wyborem w tej chwili.
Znaczy...
Czy nie do końca?
Nie do końca, nie do końca. Mm. To znaczy tak, ten polski, matematyka podstawowa, angielski podstawowy są obowiązkowe, tak? Mm-hmm. A co później, to trzeba tak naprawdę się w drugiej, w trzeciej klasie zastanowić, tak? Jakie chcę, bo już też będę dojrzalszy, mówię tutaj z perspektywy ucznia ósmej klasy, będę dojrzalszy, będę mądrzejszy, będę wiedział, co mi się podoba i co chcę w życiu robić.
Wy macie o tyle trudniej, myślę, w tym roku jeszcze, jako nauczyciele, jako pedagodzy, że trafia do was rocznik uczniów, którzy niestety, nie mając wyboru, poszli do szkół jako sześciolatki. Więc
czy
oni wybór są jeszcze.
Był.
Nie było.
Nie było już.
Nie. To był jeden rocznik, gdzie wyboru nie było. To
poprzednicy mieli chyba wybór.
Tak. Mhm. I kolejni już też. Ten jeden rocznik nie miał, więc do was trafiają ci, którzy poszli mając 6 lat do podstawówek, więc oni są tak naprawdę rok niżej. Więc ten rozum, że tak powiem, też jest rok niżej odrobinę.
To prawda. No, nauczyciele powolutku się oswajają z tym, że po młodzieży gimnazjalnej otrzymują uczniów po ósmej klasie, to po pierwsze, po drugie uczniów popandemicznych, czyli zdalnych, to na początku było dość trudne, tak? Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Ci uczniowie, którzy przyszli ze szkoły podstawowej, nie potrafili się odnaleźć w nowych realiach szkoły ponadpodstawowej, ze względu na to, że byli młodsi i mentalnie, i fizycznie, a oprócz tego, no jeszcze ta edukacja zdalna też odcisnęła na nich piętno. Nauczyciele też niekoniecznie potrafili dostrzec, że to młodsi, że to popandemiczni, w związku z tym no, początki były trudne.
Początki były trudne, ale myślę, że wbrew pozorom oczywiście deficyty są i zostały, tu nie ma dyskusji, natomiast dzieci zdecydowanie szybciej, łatwiej przystosowują się do sytuacji, choć nie ukrywam też z własnego doświadczenia, muszę państwu powiedzieć, że z przerażeniem patrzyłam na moich synów, którzy brali udział w lekcjach, a tu z kolegami na Discordzie osobno, więc trzymaliśmy kciuki za to, żeby ta podzielność uwagi była na tyle duża, żeby udało im się wyciągnąć to, co trzeba z lekcji. Mm-hmm. Natomiast no, mam też taką nadzieję, że nauczyciele zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli nie poprowadzą atrakcyjnie lekcji przez internet, to połowa im się w trakcie wyłączy, po prostu.
To prawda, na początku był efekt, przypomnę tylko, że jako jedyni, na pewno w mieście i jedni z niewielu w kraju, już drugi dzień po wejściu rozporządzenia rozpoczęliśmy naukę zdalną, dlatego że jesteśmy szkołą partnerską Microsoftu i my w Office pracowaliśmy już wcześniej, w związku z tym to narzędzie nie było dla nas obce i my rozpoczęliśmy to i na początku był efekt wow, tak jak zawsze, tak? Pewna zmiana powoduje efekt wow, fajnie, dzieje się, normalnie, w miarę normalnie to wygląda, funkcjonujemy, tak? Później, tak jak wszędzie, jest znudzenie, jest zniechęcenie, może oporu nie było, ale były takie sytuacje bardzo często, że faktycznie ci uczniowie mieli podzielność. No i tutaj za innowacyjność, za kreatywność trzeba ich pochwalić, pani redaktor.
Ja nie wiem, ja z przerażeniem na to patrzyłam, pukałam się w czoło, oczywiście, o ile byliśmy w domu i czas nam na to pozwalał, to tupaliśmy nogą na synów, natomiast odpowiedź była jedna, ale wszyscy tak robią.
No tak. No szkoła nie miała też narzędzi do tego, żeby to monitorować, żeby sprawdzać.
Albo kontrolować w jakimś sensie.
Kontrolować, nie? Tak. Nie było też przepisów wykonawczych dotyczących tego. Jedna ze szkół, zaprzyjaźnionych szkół niesłupskich wprowadziła kamerki, że uczeń jest zobowiązany włączyć kamerkę. Niestety była interwencja rodziców w ministerstwie. Ministerstwo poparło rodziców, że nie ma takiego obowiązku, żeby włączać.
U nas też tak było. W podstawówce numer 3 też był taki moment, że nauczyciele życzyli sobie, żeby były kamery i rzeczywiście myśmy tupali nogą nie ze względu na to, że krzywda dzieciom jakaś się stanie, tylko że wielu z nich może to postawić w bardzo trudnej sytuacji.
To prawda. I takimi argumentami też ministerstwo się poparło. Ja się z tym zgadzam, tylko pokazuje nieprecyzyjność i niejednoznaczność przepisów. I jak można coś skontrolować, skoro nie widać tego ucznia, tak? Że on jest skupiony na tym, co mówi, co wyświetla, co przygotował nauczyciel, no bo nie ma tej kamerki, która może być faktycznie dyskomfortem dla uczniów, którzy na przykład, no kwestia tego zaplecza materialnego tak naprawdę, tak?
Dokładnie.
Bo to już nawet nie doposażenie, bo tutaj jeżeli dziecko nie miało kamerki, książki, to szkoły dysponowały sprzętem i byliśmy zobowiązani użyczać ten sprzęt. To kwestia tak naprawdę też
miejsca, w którym dziecko
funkcjonuje.
Dokładnie. Dwie klasy, trzy klasy biol, chem. Co oprócz tego, panie dyrektorze?
No oprócz tego politechniczna z angielskim, matematyką i informatyką i językowo-społeczna, tutaj angielski, WOS i, uwaga, biznes i zarządzanie to przedmiot, który wchodzi od tego roku. My będziemy realizować ten przedmiot w rozszerzeniu dla uczniów, którzy myślą poważnie o szkole głównej handlowej, o ekonomiach, o finansach, o biznesach. Mhm. Ten przedmiot no, zapowiada się i tak podstawa programowa dzisiaj brzmi, że on ma nauczyć takiego myślenia kreatywnego o pieniądzach, tak? Tam nawet jest przewidziany egzamin maturalny w grupie, nie pojedynczo, tylko grupa będzie musiała przygotować projekt, biznesplan, później wykonanie i to będzie wyglądała. Tak, to jest ciekawe, z założenia jest ciekawe. Zobaczymy, czy nie będzie jak u Wyspiańskiego, że rzeczywistość skrzeczy.
No tak, to prawda. Natomiast rzeczywiście brzmi to na tyle interesująco, że tu widzę pewne odejście od typowego egzaminu i siedzenia w ławkach. I rzeczywiście uczeń musi już nie zaznaczać odpowiedzi wielokrotnego wyboru A, B, C, D, E, tylko wykazać się myśleniem, kreatywnością właśnie i postawić na siebie trochę bardziej.
Postawić na siebie, ale proszę zwrócić uwagę, że ta grupa, czyli uczymy tych kompetencji miękkich, czyli współpracy, tak, kooperacji, pracy w grupie, co jest bolączką polskiej szkoły. Mimo tego, że mamy wpisane w różnorakich dokumentach, mówimy o tym dużo na różnorakich konferencjach edukacyjnych, o tym, że młodzież powinna współpracować, ale w tym systemie tak naprawdę nie ma tego pola, nie ma pola do współpracy, tak? Każdy uczeń jest pozostawiony sam sobie, bo on pojedynczo będzie w przyszłości zdawał egzamin maturalny, tak? Jeden. W związku z tym, no, ja jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o ten biznes i zarządzanie. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tak naprawdę pierwszy egzamin jest tego za 4 lata.
No to tutaj, drodzy słuchacze, dajemy wam szansę, możliwości, wybór oczywiście. 5 klas, 3 biolchem, politechniczna i klasa z rozszerzonym biznesem tak zwanym. Rzeczywiście, jeśli macie dzieci, które liczą pieniądze, a takie się zdarzają, proszę mi wierzyć, i mają pomysły i ochotę na to, żeby swoje biznesy tworzyć, myślę, że to będzie idealny wybór do tego. Szkoła oczywiście oprócz tego, że kieruje się tym głosem ucznia i potrzebą i kieruje się potrzebami, które wybrzmiewają w społeczeństwie, ma też szereg dodatkowych działań i zajęć, którymi wy się zajmujecie. No i to są wymiany, na które jeździcie. To no, właściwie ja się zawsze śmiałam, że Mickiewicz, co człowiek sobie wymyśli, to zrobi.
No, to komplement. Dziękuję, pani redaktor. Bo taka jest prawda. Staramy się, na ile możemy, w granicach prawa i rozsądku odpowiadać na tego młodego człowieka, który przychodzi po 8 klasie, ale i w pierwszej, drugiej, trzeciej, czy w czwartej. To sytuacja z czwartku, zaraz pani redaktor opowiem. I faktycznie staramy się to wszystko realizować. To, o czym pani wspomniała. Obecnie mamy 5 Erasmusów, złożyliśmy 7 wniosków do Narodowej Agencji o kolejne 7 Erasmusów, bo jesteśmy rozpoznawalni z tych Erasmusów. One cieszą się ogromnym powodzeniem wśród młodych ludzi, bo oprócz tego, że kontakt z językiem, oprócz tego, że kontakt z nową kulturą, no kwestia poznawania tak naprawdę, odkrywania wszystkich krajów europejskich, bo nie wiem, gdzie nie byliśmy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Nawet w odległej Macedonii byliśmy. Także Erasmus. Oprócz tego jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o działania prospołeczne. Już 24 kwietnia jesteśmy zaproszeni znowu do Warszawy na olimpiadę bez indeksów, olimpiadę społeczną zwolnieni z teorii. Dzieciaki, młodzi ludzie działają na rzecz środowiska, najbliższego środowiska. Mhm. Jest to schronisko dla zwierząt, są to przedszkola, są to różnego rodzaju eventy, chociażby różowe myszy, gdzie pokazują, to znaczy od A do Z mają coś zorganizować. Mają znaleźć sponsora, mają to rozpropagować, mają to rozliczyć, mają zachęcić, mają siebie zaktywizować, ale również i pozostałych. Także działamy również społecznie. Mówimy nie tylko nauką Mickiewicz żyje, chociaż to ważne, tak? 100% zdawalności matury, wyniki wyższe niż średnia krajowa, nie mówiąc już o województwie, bardzo wysokie EWD, czyli edukacyjna wartość dodana. I na to zwracam uwagę, bo to tak naprawdę pokazuje, czy, jak to mówiła pani doktor Nakoneczna, która założyła Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, do którego drugie liceum należy, z województwa pomorskiego, obok Gdyńskiej Trójki, tylko te dwie szkoły zostały zaproszone do stowarzyszenia, mówi, no nie macie innego wyjścia, nie możecie zepsuć tych dzieciaków, nie możecie zepsuć tej młodzieży, którą dostajecie. Tym bardziej, że młodzież przychodzi, tak jak powiedziałam na wstępie, no, wiedząca, czego chce, aktywna, zdeterminowana i potrafiąca się uczyć. Co jeszcze? Nie wiem, czy to, no, zgodnie z rozporządzeniem jest to nowość. Nie wiem, jak na słupskim rynku, ale rozszerzamy języki obce. Oprócz drugiego języka, oprócz włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego, jeszcze będziemy od tego roku uczyć łaciny. Będziemy uczyć łaciny jako dwugodzinnego przedmiotu obcego, rozszerzonego.
No ja jestem ciekawa, czy znajdą się chętni, szczerze mówiąc.
No zobaczymy.
Bo nie jest to łatwy język. Ja miałam łacinę, także też wiem, że to, jak myśmy mówili, trzeba wykuć, absolutnie nie da się inaczej. Choć przydaje się ta łacina, muszę państwu powiedzieć, wiele razy udawało nam się z niej korzystać, czy rozszyfrować pewne wyrazy i znaczenia. Tak, absolutnie. Dla mnie to jest absolutnie super, że dzieciaki mogą się realizować i prowadzić te projekty od początku do końca, bo to, tak jak pan mówi, pokazuje tylko, że samemu niewiele można, że trzeba działać w grupie, tak. Trzeba, no i tutaj też trzeba znaleźć każdy u siebie kompetencje, które są mu najbliższe, czyli jest lider zespołu, tak? Są ci, którzy, jak ja to mówię, pracują nad samym projektem ciężko, ale musi być człowiek, który to sprzeda, który o tym opowie i tacy też są potrzebni i fajnie, jeśli oni sami, ci młodzi ludzie, potrafią wybrać między sobą tych przedstawicieli, których się wypycha, że tak powiem, do pokazywania światu tego, co zrobili. I oczywiście pamięta, mam nadzieję, każdy, kto jest liderem, o tym, że sam na ten sukces nie pracował, bo to też jest ważne.
Ale tutaj mówi pani o tych kompetencjach i o tym liderowaniu, ale zauważamy chociażby takie sytuacje, że młodzi ludzie, uczniowie odkrywają pewne swoje kompetencje. Oni nie wiedzą, że są świetni w nawiązywaniu kontaktów z drugim człowiekiem na przykład, albo że oni potrafią napisać, przygotować profesjonalne pismo z prośbą o na przykład sponsoring. Oni się tego też uczą. Mamy nauczyciele, no tak. Nauczyciele są wspomagaczami, oni nie wykonują tej pracy, ale jeżeli uczeń ma napisać prośbę, pismo do przedsiębiorstwa o sponsoring, no to on robi to po raz pierwszy. Bardzo często mu internet podpowiada, ale jeszcze przychodzi do polonisty, czy przychodzi do człowieka, który zajmuje się przedsiębiorczością i mówi, czy dobrze, czy wszystko jest ok. Bardzo często
czy czegoś tam nie brakuje.
Czy czegoś tam nie brakuje. Nie? Bardzo często z takimi pytaniami i z takimi podaniami przychodzą do sekretariatu, bo pani sekretarz w związku z tym, że jest pracownikiem biurowym, ona wie, jak to powinno wyglądać.
Pisze dużo pism.
Dużo pism. I ją pytają, czy to tak powinno być. I ona mówi, słuchaj, tu trzeba zrobić akapit, a tutaj na przykład nie pozostawiamy na końcu pisma pojedynczych literek, bo to nieelegancko wygląda, je przerzucam. Czyli to są takie umiejętności, które im zawsze zostaną do końca życia tak naprawdę.
Absolutnie.
Oprócz tego, no, wielka satysfakcja z tego, że coś się udało, że coś się udało. Ale pozwoli pani redaktor, że sobie przypomniałem, że wszystko się da. W zeszłym tygodniu przychodzi uczeń klasy czwartej już, czyli miesiąc przed maturą i mówi, panie dyrektorze, chciałbym zorganizować taki konkurs o sławnych absolwentach szkoły. Ja mówię, Kacperku, dobrze, ale jak to widzisz? Przygotuję pytania w Formsie, to jest jedna z aplikacji Office 365, przygotuję, zaproszę po jednej osobie z klasy, oni będą wiedzieli, jaki ja im podam wcześniej bibliografię, zakres, żeby oni mogli się przygotować. Ja mówię, no Kacper, no dobra, w porządku, tylko trzeba dać jakieś nagrody, wiesz, no ja mogę kupić czekoladę, kupić ptasie mleczko, no nic wielkiego tam nie będę miał. niech się pan nie martwi, już mam sponsora, porozmawiałem z mamą, mama, nie będę tutaj wypowiadał, mama porozmawiała z prezesem i oni dadzą 600 zł na nagrody, tak. I da się. I to no się da się. Czyli jesteśmy naprawdę otwarci. Jesteśmy otwarci. Bardzo często dzieciaki wymyślają sobie, przepraszam, że mówię dzieciaki o moich uczniach, ale to z ogromną sympatią. A po co dzieciaki? Panie dyrektorze, czy możemy jechać na Wiedźmina? Ja mówię, dobrze, tylko nie wiem, czy wam się jeszcze uda kupić bilety. Nie, bo wie pan, bo my jeszcze nie pytaliśmy pana, ale my 4 miesiące temu już sobie kupiliśmy te bilety i nie wiedzieliśmy, czy nam się uda, bo my byliśmy w jakiejś puli rezerwowej, tak? Ale się okazuje, że ta pula rezerwowa. Ja mówię, okej, nie ma najmniejszego problemu. Ale to nie tylko nauka, to nie tylko działalność społeczna, ale również i kultura tutaj słupska. Pod koniec kwietnia idziemy do teatru. Wszyscy idziemy na małą piętnastkę do Teatru Nowego, wszystkie klasy poza czwartymi, wychodzimy na 2 spektakle dedykowane specjalnie dla nas, żeby pokazać, że Słupsk to nie tylko małe miasteczko, w którym się nic nie dzieje, ale że jest tutaj teatr, prężnie działający teatr, i że tutaj również można się rozwijać, czy można wrócić. Bo jak obserwujemy 98% naszych absolwentów, bo co roku przeprowadzamy takie badanie losów absolwentów, 98% tegorocznych absolwentów studiuje, tylko 3 zostało w Słupsku, reszta wyjechała i później widzimy, że oni nie wracają. Mhm. Oni wsiąkają w tę rzeczywistość Wrocławia, Poznania, Warszawy czy Trójmiasta.
No los bywa przewrotny. Ja też miałam w planach z Poznania nie wracać, a jak się okazuje, życie pisze własne scenariusze, tak. I choćbyśmy się rękoma, nogami zapierali, że ja nigdy, że w życiu i że to się nie wydarzy, no to zastanówcie się, drodzy państwo, 5 razy nad tym, bo może się okazać, że zupełnie inna historia jest wam planowana i czeka na was. Pytanie ostatnie, panie dyrektorze, czy trudno jest się dostać do was, do szkoły?
Nie jest trudno się dostać. I powiem tak, burząc wszelkie mity, oczywiście są progi punktowe, tylko chciałbym podkreślić po raz kolejny, że my, czyli żadna ze słupskich szkół, żadna z krajowych szkół będących w systemie elektronicznym nie tworzy tych progów. Te progi się tworzą same. Wszystko zależy tak naprawdę od uczniów, którzy są zainteresowani, jakie mają wyniki, jeżeli chodzi o świadectwo oraz o egzamin ósmoklasisty. Te oceny i te procenty z egzaminu ósmoklasisty są przeliczane w systemie i wtedy powstają progi. One w zależności od tego, jak były zdawane egzaminy ósmoklasisty, one są różne w każdym roku. W związku z tym trudno powiedzieć, że minimum, żeby się dostać do szkoły X, to jest 170, albo żeby dostać się do szkoły Y, to jest 120. Tak? Co roku jest naprawdę to inaczej, jest to zróżnicowane. Te progi punktowe tworzą się po prostu same.
Czyli ja namawiam, żeby bez lęku, bez stresu i próbować, nawet jeśli ten egzamin napiszecie nie na tyle dobrze, żeby czuć się usatysfakcjonowanym, próbować dostać się do szkoły, którą sobie wymarzycie, wybierzecie, jeśli ona nie będzie pierwszego wyboru, może drugiego, a może po prostu z przypadku, bo to też różnie bywa. Ja wierzę głęboko w to, że nasi uczniowie klas ósmych znajdą swoje miejsce tam, gdzie chcą, już we wrześniu. Odsyłamy do strony internetowej Liceum nr 2 w Słupsku, na ich fanpage na Facebooku, Instagram, panie dyrektorze.
Instagram i uwaga, TikTok. Jesteśmy również na TikToku.
No proszę.
Tak.
No to drodzy
bardzo
państwo.
Bardzo aktywni, włącznie z panem dyrektorem.
O proszę. To
nowość.
Właśnie chciałam powiedzieć, to ja się pochylę i nad tym i zobaczę rzeczywiście, jak to wygląda. Za dziś pięknie dziękujemy, kłaniamy się. Dobrego dnia.
Serdecznie dziękuję, do widzenia.
Magazyn edukacyjny.